Niedawno odwiedziłem mojego przyjaciela. Wrócił z ferii zimowych, na które udał się ze swoją rodziną, tak? To może jeszcze raz powtórzę. Niedawno odwiedziłem mojego przyjaciela, który wrócił z ferii zimowych, na które udał się ze swoją rodziną. Już ma dorosłe dzieci, także nie ma takich obowiązków, żeby je pilnować i mieć oczy dookoła głowy. W związku z tym miał dużo czasu i zaraz jak żeśmy się przywitali po kilku słowach, mówi mi tak, wiesz, miałem czas i przeczytałem List do Rzymian. No przyznam, że byłem pod wrażeniem, no bo jak jedzie się na wczasy, no to można, czy na zimowisko, to, czy na ferie, to można czas w różny sposób spędzać. On przeczytał List do Rzymian. Nawiasem mówiąc, kiedyś wspólnie żeśmy studiowali ten list na grupie domowej, także być może, że to było taką zachętą, żeby z powrotem wrócić do tego listu. No i go mam czas. Przeczytam. Nie było czasu, żebyśmy już później na temat tego listu rozmawiali, bo ta wizyta była dość krótka, ale przyznam, że zrobił na mnie pozytywne wrażenie. I chciałbym dzisiaj zaglądnąć do Listu do Rzymian, żebyśmy wspólnie go otwarli. Zawsze mają przewagę ci, którzy co? Którzy mają Biblię za sobą, nie? Bo mogą otworzyć i mogą śledzić tekst. Uważa się, że List do Rzymian jest szczególnym listem, nie będę wymieniał dlaczego, ale najkrócej mówiąc mówi o stanie człowieka, stanie w jakim jest człowiek, jest zgubiony, mówiąc najkrócej, i opisuje Boży ratunek dla tego zgubionego człowieka. I ten ratunek jest poprzez Ewangelię. Ewangelia to wiemy o tym, że to jest dobra nowina o zbawieniu, które jest w Panu Jezusie Chrystusie. I zaraz na początku tego listu możemy przeczytać, ja tylko wspomnę, bo do innego rozdziału przejdziemy, ale na początku zaraz apostoł pisze, czym jest ta dobra nowina. Przede wszystkim ta dobra nowina pochodzi od Boga. Po drugie, została zapowiedziana przez Bożych posłańców, czyli proroków Starego Testamentu. Czyli inaczej mówiąc, w Starym Testamencie jest zapowiedź dobrej nowiny. Następne jest to, że nowina ta dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem. Jest ona mocą Bożą do tego, żeby zbawić człowieka. Gdybyśmy nie słyszeli tej dobrej nowiny, to byśmy nic nie wiedzieli o zbawieniu. Jest ona skierowana do wszystkich ludzi, tak Żydów, jak i pogan. I to są te takie główne prawdy, czy główne myśli związane z dobrą nowiną. I w tej dobrej nowinie dowiemy się o tym, że zbawienie jest przez wiarę. Dwa razy w liście na początku i na końcu apostoł Paweł, gdy pisze o wierze, to mówi, że jego celem jest to, żeby przywieść, jeżeli ktoś notuje, to pierwszy rozdział, piąty werset i piętnasty rozdział, osiemnasty werset. Czyli na początku i na końcu pisze o tym, że chodzi mi o to, żeby przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody słowem i czynem. A więc nie tylko, żeby wierzyli, ale żeby byli posłuszni temu, co jest przekazane. I to się ma wyrazić w słowach i w czynach. Czyli jeżeli uwierzę, to będzie to miało wpływ na to, co mówię, jak mówię i będzie to miało wpływ na moje czyny. Wiara wyrazi się w czynach. Nie czyny prowadzą do zbawienia, tylko przez wiarę i przez łaskę człowiek jest zbawiony i musi to być wyrażone w czynach. Bo jeżeli nie, to właściwie wtedy możemy mieć problem, czy czy właściwie wierzę tak jak należy. Chciałbym otworzyć 10 rozdział tego listu. Przeczytam wersety od 1 do 13. Bracia, pragnieniem serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierza ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. O usprawiedliwienie, które z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ten rozdział rozpoczyna się od słów, że apostoł ma pragnienie i modli się. Modli się o najważniejszą rzecz, o jaką się w ogóle człowiek może modlić. To tu możemy też przy okazji skonfrontować nasze modlitwy. To nie znaczy, że one nie są ważne. On modli się o zbawienie dla Izraela. To jest najważniejsza rzecz, o jaką człowiek może się modlić. I gdy pisze o swoich rodakach, to wydaje im bardzo pozytywną opinię. Mówi, że są to ludzie, którzy są bardzo gorliwi dla Boga. No tylko, że jest jeden problem. Problem tkwi w tym, że ta gorliwość, jak tutaj wspomina, jest gorliwością nierozsądną. Musimy pamiętać, że te słowa, które apostoł Paweł pisze, to są słowa, mówiąc najkrócej, on wie, co pisze. Bo to on był gorliwy w szczególny sposób. W Księdze Przypowieści jest taki werset, 19 rozdział, 2 werset Księgi Przypowieści, gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. Wielu ludzi gorliwie służy Bogu. A to wcale nie oznacza, że to jest ta gorliwość, którą Bóg jest w stanie zaakceptować. Paweł ich rozumiał, bo on przeszedł przez to, w czym ci ludzie byli. W liście do Galatów w 1 rozdziale, w 14 wersecie pisze, że prześcigałem dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. I pisze, że tak było do czasu, ale przez taki czas, że Bóg go wybrał według swojego upodobania i pisze, w jakim celu go wybrał. Wybrał go w tym celu, i tutaj sięgnę do tłumaczenia Biblii Gdańskiej, żeby Chrystusa objawić we mnie. To tłumaczenie warszawskie trochę inaczej to przedstawia, bo ono mówi, żeby Chrystusa mi objawić. Ale jest różnica między tym, że coś się zobaczy, żeby Chrystusa mi objawić, a objawić Chrystusa we mnie. Chrystus we mnie będzie objawiony, w związku z tym w jakiś sposób przeze mnie będzie też widoczny. Pisze o swoich rodakach, że oni mają tą wyjątkową gorliwość, ale to jest gorliwość, która jest nierozsądna. Wynika to z tego, że próbują, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując, nie uznali usprawiedliwienia, które jest usprawiedliwieniem od Boga. Wiemy o tym, że Żydzi mieli 613 przykazań i starali się je z niezwykłą gorliwością wykonywać. Gdy apostoł pisze o zakonie, jaką rolę zakon odgrywa, to w liście do Galatów w 3 rozdziale, w 19 wersecie pisze, że zakon został dodany z powodu przestępstw i obowiązuje do czasu, aż przyjdzie potomek, aż przyjdzie Pan Jezus. Prawo, czyli zakon, nie został nadany po to, aby przez nie człowiek został zbawiony. Prawo porządkowało życie. I do prawa odwołuje się między innymi apostoł Paweł, gdy do Koryntian pisze w 9, pierwszy rozdział 9:9, powołując się na prawo mojżeszowe, cytuję to w jakimś tam kontekście, gdy pisze, że młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. I mówi, że odnosi się to do tego, co zakon mówi. No musimy mieć świadomość tego, że list jest skierowany, bo to jest do Koryntian, jest kierowany do ludzi, którzy mieszkają w mieście, a więc z wołami najprawdopodobniej niewiele mają, nie mają wspólnego. Ale to miało gdzieś spowodować, że dzięki prawu, które Bóg dał Mojżeszowi, też można to stosować w innych dziedzinach życia. I gdy mówimy o prawie, to możemy sobie zadać pytanie, to ile z tego prawa mam zachować, żeby być sprawiedliwym? Jeżeli to prawo jest dane od Boga, a przez nie mam być zbawiony, to ile tego prawa mam wykonać, żeby być sprawiedliwym? No Jakub pozbawia nas złudzeń, bo pisze o tym, ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. A więc gdy czytamy takie słowa, to zaczynamy rozumieć, dlaczego zakon został dany. Bo zakon został dany, żeby udowodnić człowiekowi, że nie jest w stanie sprostać Bożym przykazaniom. I dlatego Paweł pisze później, że celem zakonu, to słowo, czy końcem zakonu, to słowo, które tutaj jest użyte, oznacza również cel. Celem zakonu, czy końcem zakonu jest Chrystus, żeby był usprawiedliwiony każdy, kto w Niego wierzy. Do Galatów napisze o tym, że zakon był w tym celu dany, był przewodnikiem do Chrystusa. Zakon miał pokazać grzech człowieka, jego beznadzieję, miał pokazać, że nie jest w stanie sprostać Bożym wymaganiom i w tej rozpaczy szukając, to w takim razie jak mogę być zaakceptowany przez Boga, przychodzi dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie i mówi, w Nim jest sprawiedliwość. Dlatego, że sprawiedliwość nie pochodzi, ta sprawiedliwość, która Boga ma zadowolić, nie pochodzi z człowieka, ale pochodzi spoza człowieka. Ona pochodzi z góry, od Boga, który usprawiedliwia, który nadaje człowiekowi, który całą ufność swoją pokłada w Chrystusie, sprawiedliwość Chrystusową. Zakon nigdy nie miał udzielić sprawiedliwości człowiekowi, miał właściwie udowodnić jego grzech. I dalej, gdy apostoł Paweł ten wywód prowadzi, to zadaje takie dość dziwne pytania, znaczy to są też stwierdzenia, gdy mówi, Nie musisz, szósty werset mówi, a usprawiedliwieniu, które jest z wiary, tak mówi, nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa przywieźć na dół. I później nie mów również w sercu swoim, kto wstąpi do otchłani, żeby go stamtąd wywieźć. Nie mów w ten sposób, dlatego te rzeczy się już dokonały. Chrystus już przyszedł w ciele, narodził się w Betlejem, umarł i przez swojego Ojca został wzbudzony z martwych. I w tych dwóch wersetach są podstawowe prawdy związane z dogmatyką chrześcijańską. Te podstawowe prawdy to jest to, że Boży Syn przychodzi na ziemię, umiera za nas i Boży Syn jest z martwych wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Pamiętajmy jeszcze o tym, że on te argumenty stosuje w kontekście Żydów. Ale właściwie możemy powiedzieć, że ten kontekst dotyczy każdego człowieka. Żydzi mieli problem z tym, żeby uwierzyć, że ten, którego widzieli, współcześni mu, to jest ten, który od Boga przyszedł. I Żydzi nie uwierzyli w zmartwychwstanie. A to są podstawowe prawdy, które człowiek musi zaakceptować i musi w nie uwierzyć, żeby mógł być zbawiony. To są dwie podstawowe doktryny. A później mówi, że Ewangelia nie jest gdzieś daleko, ale jest blisko ciebie, w twoich ustach. To znaczy, nie musisz jej szukać nie wiadomo gdzie. Nie musisz się wybierać do jakichś szczególnych miejsc. Ewangelia jest teraz zwiastowana, w tym miejscu, gdzie jesteś. Gdy otwierasz Nowy Testament, on jest w zasięgu twojego wzroku i w zasięgu twojego zrozumienia, jeżeli pozwolisz na to, żeby Boży Duch otworzył ci oczy na jej treść. Ona jest blisko, nie gdzieś daleko, nie gdzieś ukryta, gdzie musisz zrobić wielki wysiłek, żeby dotrzeć i zdobyć. Ona jest tu, w ustach i w tym, co słyszysz. A ta Ewangelia wyraża się najkrócej w tym, że Jezus jest Panem. I o tym czytamy w 9 wierszu, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Chciałbym tylko króciutko, bo w tym wierszu, jeżeli to decyduje o zbawieniu, to można przypuszczać, że w tym wersecie są jakieś fundamentalne prawdy. Być może, że wiemy to, że Jezus jest Panem, było to pierwsze credo chrześcijan, pierwsze wyznanie wiary. Jezus jest Panem. My to tak powtarzamy, my to znamy, my to wiemy, my o tym słyszymy. Tylko dobrze było, żebyśmy mieli taką świadomość, że wielu ludzi chce Zbawiciela, ale nie chce Pana. Wielu ludzi chce, żeby Chrystus był ich Zbawicielem, ale nie chcą, żeby był ich Panem. I taka możliwość nie istnieje, żeby człowiek poprzez to był zbawiony. Jeżeli w swoim sercu wyznasz, że Jezus, bo mówiąc Zbawicielem, to znamy znaczenie słowa Jezus, On zbawi swój lud. Jezus jest Panem. Czy ten, który przyszedł dla mojego Zbawiciela, on musi zostać moim Panem. No rozumiemy oczywiście, co to znaczy Pan. To ten, który ma władzę, to ten, który decyduje, to ten, któremu wszystko jest poddane. Jeżeli to w swoim sercu ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Dlaczego tak mocno apostoł podkreśla zmartwychwstanie Pana Jezusa? Dlatego, że jest wiele powodów. Między innymi to, że ofiara Pana Jezusa została przyjęta przez Jego Ojca. Ale to również znaczy dla nas to, że my wraz z Nim zostaliśmy ukrzyżowani pogrzebani i zmartwychwzbudzeni. Więc ta prawda nie dotyczy tylko samego Chrystusa. Ta prawda dotyczy naszego osobistego życia. Wraz z Nim pogrzebany, wraz z Nim wzbudzony. Ten zwrot Jezus jest Panem jest użyty między innymi w liście do Filipian, gdy apostoł Paweł pisze o Chrystusie, że wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Gdy widzimy tutaj Ojca, to musimy też, dobrze by było, żebyśmy to też skojarzyli ze słowami, które Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, że kto czci Syna, ten czci Ojca. Nie można czcić Ojca, nie czcząc Syna. I pytanie, dlaczego wiara w śmierć i w zmartwychwstanie jest taka ważna? Dlatego, że dotyczy to mnie i ciebie. W liście do Rzymian, to przeczytam teraz, 6:4. Pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. I tu są pojęcia, które apostoł wprowadza, bo mówi, że coś było starego, a teraz staje się nowe. I to, żeby się stało nowe, to jest zasadniczy powód, dla którego to całe przygotowane zbawienie przez Boga stało się możliwe. A później czytamy o tym, że albowiem sercem wyznaje się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Gdy mówi, że sercem wierzy się, to chcę podkreślić, że to nie dotyczy jedynie intelektu. My jesteśmy przekonani, że jeżeli czymś się zgadzam, o czymś wiem, że to jest wszystko, o co chodzi. A wiedzę mam dużo, o wielu rzeczach wiem i mało tego nawet jeszcze o tym mogę mówić. Apostoł mówi, że to chodzi o coś o wiele głębszego. Dotyka serca i mówi, że za tą wiarą idzie całe życie. Cały sposób myślenia, wyborów, wszystkiego kim czy czym jestem. I to jest połączone serce z ustami. I wiemy też, znamy te słowa Pana Jezusa, który mówi, że z obfitości serca mówią usta. A więc najpierw coś Bóg musi w sercu zrobić człowieka, zmienić je, żeby to wybrzmiało poprzez usta. Nie wiem, czy mamy taką świadomość, ale najbardziej obnażamy się wtedy, gdy mówimy. Pokazujemy to, jakim jesteśmy. Jest takie powiedzenie, że gdybyś milczał, to myślałbym, żeś mędrzec. No ale się odezwałeś i pozbawiłem się złudzeń. Nie? I stąd Pismo też zachęca do tego, żeby też nie być takim szybkim w obnażaniu się, mówiąc w mówieniu. Stąd jest ta niezwykła walka i ten akcent Boga na serce człowieka, bo to będzie miało wpływ na całe jego życie. Nie tylko intelekt, chociaż on jest również z tym związany. Ja muszę zrozumieć, muszę to przyjąć, muszę to zaakceptować, muszę się temu poddać, muszę być temu posłusznym. I gdy dalej mówi o Ewangelii, to mówi, że Ewangelia jest dla każdego. Dla każdego. A więc jak tutaj siedzisz w tym miejscu, Ewangelia jest dla ciebie. I gdy mówi, że jest dla każdego, to mówi, że jest i dla Żyda, i dla poganina. Nie ma specjalnej dobrej nowiny dla ciebie, takiej szczególnej, takiej wyjątkowej. Bo jest tylko jedna dobra nowina i to jest nowina mówiąca o zbawieniu, które jest w Panu Jezusie. Ale również apostoł Paweł bardzo mocno to podkreśla, bo mówi o tym w kontekście tego usprawiedliwienia, które Żydzi sobie sami na podstawie zakonu utworzyli. Mówi, że to zbawienie jest w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Każdy bowiem, kto, i to jest ten werset, który kończy, to ten wywód apostoła Pawła, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Gdy mówi, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, automatycznie wyklucza zbawienie w kimkolwiek innym. Ja myślę, że to chyba rozumiemy z tego wersetu, że to tak jest. Jeżeli szukasz zbawienia w kimkolwiek innym, w jakimś zmarłym świętym, który dawno zmarł albo niedawno, albo w kimkolwiek innym, w czymkolwiek innym, to Boże Słowo mówi, że to jest chybione. Zbawienie, ratunek jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. I to jest cytat z księgi Joela. I tam w księdze Joela jest użyte słowo, każdy bowiem, kto by wzywał imienia Jahwe, będzie zbawiony. I apostoł Paweł, i to dla Żydów, było czymś szokującym, bo apostoł Paweł twierdzi, że ten, który tutaj żył, to był Jahwe, starotestamentowy Jahwe. Jeżeli w to nie uwierzysz, to nie będziesz zbawiony. Gdy to czytamy, to wydaje się, to jest tak proste. Apostoł Paweł to tak jasno wyjaśnia, sprowadza do jednego. Jesteś zgubiony, grzeszny, Bóg przygotował zbawienie dla ciebie. On jest blisko, on jest tu. Nie musisz gdzieś jechać, nie musisz gdzieś szukać. Ono jest w zwiastowanej Ewangelii. Gdy to przyjmiesz, będziesz zbawiony. I można powiedzieć, to właściwie jaśniej to tego nie można było powiedzieć. I możemy pomyśleć, no właściwie to każdy, kto to usłyszy, to przyjmie. Ale trochę dalej apostoł cytuje Izajasza i zadaje pytanie, któż uwierzy wieści naszej? A więc mówiąc innymi słowami, kto w to uwierzy? Bo okazuje się, że Ewangelia z jakichś różnych powodów nie dociera do każdego człowieka. Kto temu uwierzy? I to jest pytanie. Oczywiście to gdzieś jest w Izajaszu w kontekście umieszczone, ale jest ta niezmienna prawda, ona przez pokolenia jest wykazywana, że Ewangelia jest prosta, ale nie każdy w nią uwierzy. Bo musiałby dopuścić do tego, że Jezus stanie się jego Panem. To, co tutaj... Kiedyś jechałem samochodem i włączyłem radio i akurat natrafiłem, że przemawiał ksiądz, który równocześnie dyrektorem jest. I pomyślałem, posłucham, co, bo to jest taka znana postać w kraju, ma wpływ na to, co się dzieje. No posłucham, co ma do powiedzenia. Informował słuchaczy, że wymienił datę. Tych dat było tam kilka. W jakimś szczególnym wymienił kościół, wymienił miejsce. Ja jakoś tego nie zapamiętałem, ale zwróciłem uwagę na to, o czym on mówił. On mówił, że jeżeli w konkretnych dniach były konkretne daty wymienione, znajdziesz się na nabożeństwie, to dostąpisz całkowitego odpustu. A więc słucham dalej, co to są za takie te szczególne daty. A więc pierwsza data to jest data urodzin Karola Wojtyły. Jeżeli w tym dniu będziesz w świątyni, będziesz uczestniczył, dostąpisz całkowitego odpustu. I te wszystkie daty były związane z tą osobą. Wniesienie na tron Piotrowy. No nie wiem, czy Piotr miał tron, no ale to tam jest zaznaczone. Ten dzień, kiedy odszedł do domu ojca. to ten dzień, kiedy został uznany za świętego. Te wszystkie daty były pod... Tam ich więcej było, nie wymieniam wszystkie. Jeżeli w tych dniach będziesz w świątyni, dostąpisz całkowitego odpustu. Gdy czytamy o Żydach, o ich gorliwości, czytamy, że ona jest nierozsądna, czytamy o tym, że oni, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, swoje własne usiłują ustanowić, to możemy mniemać, że te słowa są ciągle aktualne. Podejrzewam, że jest wiele innych sposobów wymyślonych przez człowieka, które mają mu pomóc do tego, żeby znaleźć sprawiedliwość w Bożych oczach. Ten fragment dobitnie, króciutko wyjaśnia, jak to jest możliwe. Zbawienie, tu wiemy, jak ono się dokonuje, poprzez Jezusa Chrystusa i ona jest darem z łaski, przez wiarę. Ten moment jest w Bożym Słowie różnie opisany, bo to jest ważny moment. To jest moment, gdzie coś się zaczyna. To jest między innymi przez Jana nazwane jako narodzenie na nowo albo narodzenie z góry przez Boga. A więc mówi o jakimś początku, mówi o czymś, co się gdzieś zaczęło w człowieku, na czym wszystko inne później będzie budowane. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli nie ma tego początku, jeżeli nie ma narodzenia na nowo, to nic z Boga w człowieku nie może się dokonać. I to jest dobrze, żebyśmy tego mieli świadomość. Czyli jest to fundamentem, na którym później może być całe życie człowieka budowane. Biblia oczywiście nie oczekuje od nowonarodzonego dojrzałości, ale podkreśla, że tak jak mamy też tą świadomość, że to, że się dziecko narodzi, że to nie jest celem, nie jest końcem, tu dopiero coś się zaczyna. I też mamy tą świadomość, że gdy dziecko się urodzi, to zagraża mu wiele niebezpieczeństw. Wirusy, bakterie, gorąco, zimno, ostre przedmioty, dziesiątki różnych czy tysiące różnych zagrożeń. I podobnie jest z tym Bożym życiem, które w człowieku się zaczyna. Ono ma swoich wrogów. Żeby człowiek mógł być dojrzały, to jest do tego potrzebny czas. I dojrzałości nie osiąga się na skróty. Tak jak dziecko potrzebuje ileś tam lat, żeby mogło być dorosłe, to samo tyczy tego życia duchowego, o którym pisze Boże Słowo. Gdy Pismo, czy Boże Słowo, gdy opisuje to, co się w człowieku dzieje, używa różnych słów. I między innymi jest używane słowo ciało. I to ciało w Biblii ma wiele znaczeń, jest to zależne od kontekstu, gdzie ono występuje. Na przykład jest taki zwrot, wszelkie ciało, to mówiąc naszym językiem, każdy człowiek. Ale gdy apostoł Paweł używa słowa ciało, to z reguły mam na myśli nieodrodzonego człowieka albo starego człowieka w przeciwieństwie do nowego. Czyli stary człowiek. I popróbujmy sobie to wyobrazić, że do tego starego człowieka przychodzi Boże życie poprzez wiarę i poprzez Bożego Ducha. Boży Duch wchodzi do wnętrza człowieka i to nowe życie w nim zaszczepia. Apostoł Paweł, gdy o sobie pisze, podejrzewam, że to nie tylko jego dotyczy, w 7 rozdziale listu do Rzymian pisze o sobie, że ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. To jest 7,14. To by można było też poświęcić więcej czasu, żeby temu wierszowi się przyjrzeć, bo są tu ważne słowa. Jest na przykład takie słowo zaprzedany. To niesie w sobie takie wyobrażenie niewolnika, który został sprzedany. I gdy Paweł pisze z kolei o ciele, to też w tym wierszu ciało łączy z grzechem. A więc to stare ciało, grzeszne ciało, jest związane z grzechem. Ale nie oznacza to, że ciało, to grzeszne ciało, lekceważy sprawy Boże, potrafi bardzo gorliwie służyć Bogu. Chcę, żebyśmy to gdzieś tą myśl sobie przyswoili. Ciało potrafi gorliwie służyć Bogu. Saul był tego przykładem. Gdy o Żydach tutaj pisze, to dokładnie ma to samo na myśli. Ciało człowieka zrodzonego na nowo jest tak samo zepsute, jak tych, którzy nie są narodzeni na nowo. Ciało odrodzonego człowieka jest tak samo zepsute, jak każdego innego człowieka. A to wynika po prostu z tego, jak Jan napisze, że to, co się narodziło z ciała, jest ciałem. I żadne ludzkie starania nie zmienią ciała. Ani wykształcenie, ani wychowanie, ani religia, ani jakiekolwiek zabiegi nie zmienią istoty ciała, bo ciało jest ciałem. I gdy przychodzi Boży Duch, odradzając człowieka do jego wnętrza, to przychodzi w tym celu, żeby rozprawić się z ciałem. I to jest czymś niezwykłym. Dlatego, że chociaż Bóg ma wielką moc, nie jest w stanie zmienić natury ciała w coś, co jemu się podoba. Nawet Bóg nie jest w stanie zmienić natury ciała. Dlatego, że ciało jest ciałem. Najbardziej cielesnymi ludźmi, którzy są opisani na kartach Nowego Testamentu, to są Koryntianie. To do nich pisze te słowa mówiące o ciele. Ale to był wyjątkowy zbór, dlatego, że gdy pisze do nich, to pisze, że oni mają, zostali ubogaceni we wszelkie słowo i we wszelkie poznanie. A więc to są ludzie, którzy mają szczególne poznanie. I można odnieść wrażenie, że spośród tych zborów, do których apostoł Paweł pisze, Koryntianie najwięcej wiedzieli. Mało tego, bo to później do nich napisze, że oni również mają wszystkie dary łaski. I to czyniło ich takimi szczególnymi. Bo Koryntianie sobie myśleli w ten sposób. Bo skoro tak dużo wiem, skoro tak dużo poznałem, to muszę być duchowy. No bo skąd bym to wiedział? Byli wśród nich ludzie, którzy byli od początku w tym zborze, który apostoł Paweł zakładał. Ci z kolei mówili, ja zawsze byłem w zborze. Ja tu jestem już długo. Jeżeli ja tu zawsze jestem, jeżeli jestem długo, no to muszę być duchowy. Gdy apostoł Paweł pisze do Koryntian o wiedzy, to chcę podkreślić, że to, co oni posiedli jedynie tą wiedzę związaną z umysłem. Oni mieli poznanie na poziomie umysłu, natomiast niewiele z tego, co apostoł Paweł im pisał, wnieśli do swojego życia. Bo się okaże, to napiszę później dalej w liście, że cielesny chrześcijanin nie przyjmuje duchowego nauczania. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Jest rzeczą taką zastanawiającą, bo mówimy, podkreślamy to, że to wszystko, co się w człowieku wykonuje, rozpoczyna się od wiary w Jezusa Chrystusa i od tego, że Boży Duch przychodzi do jego wnętrza z Bożym życiem. Odradza go do nowego życia. Bez działania Bożego Ducha we wnętrzu człowieka nic się nie może z Bożych, z duchowych spraw dokonać. I list do Koryntian jest takim szczególnym listem. Jest rzeczą taką ciekawą, że gdy ludzie myślą o duchu, to bardzo często myślą w kategoriach darów, w kategoriach jakichś cudów, znaków. Mniej myślą o tym, a większość Nowego Testamentu temu jest poświęcona, że Duch przyszedł w tym celu, żeby zmienić wnętrze człowieka. To jest główny powód, dla którego przychodzi Duch. I to wszystko inne będzie z tego wynikało. Problemy, które w tym zborze były związane z tym, że oni wiele rzeczy mieli, tylko nie pozwolili Duchowi na to, żeby ciało umarło, no, bo to zobaczymy, że to jest celem. To, co też charakteryzuje ciało, to porównywanie się z innymi, ale zawsze na własną korzyść, no bo ja bym tego nie zrobił. Ciało chce służyć Bogu, ale na własnych warunkach. Ja będę służył i wymieniam w czym. W tym Bożym zamiarze jest tak, że człowiek poddaje się Bogu, poddaje się Duchowi Bożemu i to On, który jest Panem, decyduje o jego życiu. Na temat ciała w Nowym Testamencie jest bardzo dużo. Bylibyśmy zdziwieni, gdybyśmy pod tym kątem zaczęli czytać Nowy Testament. Jakub na przykład zadaje takie pytanie. Skądże spory i walki między wami? No, skąd? Ania wie. Z ciała, nie? Z ciała. No to dlatego, że to on, dlatego, że to ona. Pochodzi to z nie, dość, mówiąc najkrócej, z ciała. Szukamy wielu powodów, wielu wymówek. Jest wiele cech, które charakteryzują ciało. Nie czas, żeby o tym mówić. W różnych miejscach to znajdziemy, list do Galatów, to też tam pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie. I czytamy taki list i tam takie słowa i mówię, no ale ja się czarom nie oddaję. Ja też morderstwa nie popełniłem. A to, że jestem zazdrosny, no to no po prostu to, tak to jest. Tamto to są te wielkie rzeczy, a ta zazdrość czy gniew, bo ja wybucham bardzo szybko, ja po prostu już taki jestem. Jak ktoś tam coś mi nie tak, no to ja w momencie. Ale te wszystkie wymienione tam rzeczy pochodzą z tego samego pnia. Jest to samo źródło i tym źródłem jest ciało. Jedną z tych cech, to jest ciało jest niecierpliwe. Znamy historię Abrahama, tak? Znamy historię Ismaela. Te przykłady są w całej Biblii opisane. Bóg w swojej łasce dał nam księgę, w której wszystko jest zawarte. I to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy Bożej łaski, Bożego Ducha, tego, żeby otwierał oczy nasze na to, co jest zapisane dla naszego ratunku, dla naszego zbawienia. I teraz, jaka jest recepta na ciało? Mówiliśmy o tym, że człowiek nie jest w stanie zmienić ciała. Mówiliśmy o tym, że Bóg się nie podejmuje tego, żeby naprawić, zmienić ciało. Mówiliśmy o tym, że gdy Boży Duch przychodzi do wnętrza człowieka, on nie przychodzi po to, żeby ciało poprawić. Gdy Pismo mówi na temat tego, co się dzieje w momencie, gdy człowiek rodzi się na nowo, przedstawia to jako wejście Bożego Ducha do wnętrza człowieka. I ten Boży Duch przychodzi w jednym celu. Przychodzi w tym celu, żeby panować. I znamy ten werset, który mówi o tym, że w tym momencie zaczyna się walka w środku, w człowieku. Człowiek zaczyna doświadczać czegoś, czego nie doświadczał przed narodzeniem na nowo. Wiele rzeczy były mu całkowicie obce, nic o nich nie wiedział. Przychodzi Boży Duch do jego wnętrza przez wiarę. Mówiliśmy o tym, jak to się wszystko zaczyna. Przychodzi do niego w tym celu, żeby doprowadzić ciało do śmierci. Duch przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi nigdy nie dojdzie do porozumienia między jednym i drugim. Dlatego, że ciało nie ustąpi, bo to ja, to jest ja. I ono musi zostać doprowadzone do śmierci. Ciała nie można poprawić. Ani człowiek, ani Bóg nie jest w stanie tego zrobić. Ale nigdzie nie jest napisane, że my sami mamy ukrzyżować nasze ciało. Apostoł do Galatów napisze w ten sposób, 2:20, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już, i tu jest to, co jest jądrem ciała. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nam to jest dość trudno zrozumieć, dlatego że my jesteśmy ludźmi związanymi z czasem. Ale Bóg, dla którego nie ma czasu, dla którego wszystko jest teraz. To, co działo się na krzyżu, gdy Chrystus umierał, dla tego, dla którego wszystko jest teraz, ja poprzez wiarę zostałem ukrzyżowany wraz z Nim. Ja nie mogę sam siebie ukrzyżować. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I stąd, gdy podkreślamy, że ta prawda o śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest taka ważna, taka fundamentalna, dlatego że to jest prawda, która realnie dotyka mojego życia. Bo to, co się na krzyżu stało, to nie tylko umarł za moje grzechy, chociaż tak samo, ale ja wraz z Nim. Taką wielką przestrogę apostoł Paweł w tym liście, który czytamy, zapisuje, że jeżeli według ciała żyjecie, czy są jakieś konsekwencje tego, jeżeli żyję według ciała? Ktoś, kto zapisuje, to proszę zapisać Rzymian 8:13. Jeżeli według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. My nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z ciałem, dlatego jest tu duch. I gdy wspomniałem o tym, że nam łatwiej jest mówić, gdy wymieniamy ducha, mówić o darach, o różnych rzeczach, które mają swoje miejsce, są ważne. Mniej natomiast mówimy o tym zadaniu, którego Boży Duch się podejmuje, żeby nas zbawić. To w liście do Hebrajczyków jest to słowo mówiące o tym, że gdy autor pisze o zbawieniu, to pisze, że to jest wielkie zbawienie. Bo to nie jest tylko zbawienie od naszych grzechów, ale to jest zbawienie od nas samych. Bez którego to właściwie zbawienie jest niepełne. Zaczęliśmy od tego, że gdy list do Rzymian apostoł pisze, to zaczyna o wierze, ale włączy je z posłuszeństwem. Myślę, że nie jesteśmy świadomi tego, jak często nasze ciało jest poddawane testowi. Jak Pan Bóg w swojej łasce nas obnaża i chce nas czegoś nauczyć. Tylko nasz problem właśnie tkwi w tym, że w ogóle, mówiąc najkrócej, nie kumamy, nie wiemy o co chodzi. Nie wiemy, że to ma znaczenie, nie wiemy, że to jest ważne. Na koniec chciałbym przeczytać tylko dwa wersety. Słowa są kierowane, apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan pierwszy list do Tesaloniczan. Tesaloniczanie byli takim szczególnym zborem, to było coś wyjątkowego. Paweł z Filipi przyszedł do Tesalonik i był tam tylko 3 sabaty, czyli był tylko 3 tygodnie. I w ciągu 3 tygodni założył zbór. Teraz, gdy się śledzi pracę misjonarzy, to z reguły jest tak, że zanim misjonarz na jakieś całkiem nowe miejsce pojedzie, to trzeba 7 lat, żeby był pierwszy wierzący. Oczywiście, o tym mówię, to jestem bardzo daleki od tego, żeby jakikolwiek osąd. Rzecz nie jest, nie to chcę powiedzieć, tylko chcę powiedzieć, że była szczególna Boża łaska, szczególne działanie w tym czasie, w tym miejscu, nad tymi ludźmi. Ci ludzie w ciągu 3 tygodni zostali doprowadzeni do zbawienia. I gdy czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, to wiemy, że apostoł musiał stamtąd uciekać przez Bereję, Ateny, jest w Koryncie. I zaniepokojony tym, co się tam dzieje, pisze do nich list. I na końcu prosiłbym, żebyśmy się w te słowa wsłuchali. Jeszcze powiem to może tak. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Tesalonikach, że to nas dotyczy. Tam żeśmy się nawrócili. Tam całą ufność położyliśmy w osobie Jezusa Chrystusa. Nikim poza Nim. Wzywaliśmy, tak jak apostoł Paweł, wzywaliśmy imienia Pańskiego i zostaliśmy zbawieni. Chrystus, Zbawiciel, stał się naszym Panem. To się stało. Jesteśmy uczestnikami tego zboru. I siedzimy na nabożeństwie. I chciałbym, żebyśmy w te słowa się wsłuchali. Przeczytam je. I nie będę dociekał, ale zbadajmy nasze serca, gdy słuchamy takie słowa, co się rodzi w naszych sercach. Jaka myśl? Jak to odbierzemy? Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 2 wersety. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich, miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Co czujesz? No chcę tylko uspokoić, że to do Tesaloniczan było napisane. mówimy o wielkim zbawieniu. Mówimy, jak ono się zaczyna i mówimy o tym, jak Bóg przewidział, co Bóg zaplanował, żeby to zbawienie zostało doprowadzone do końca.